Rozdział 10. Do pracodawców. Spośród wielu pracodawców doby współczesnej wybraliśmy człowieka, który większość życia spędził w świecie wielkich interesów, a obecnie jest członkiem naszej wspólnoty. Oddajemy mu głos. Byłem kiedyś zastępcą dyrektora firmy zatrudniającej 6600 pracowników. Pewnego dnia moja sekretarka oznajmiła mi, że pan B pragnie koniecznie widzieć się ze mną. Nie chciałem z nim rozmawiać, ostrzegałem go już poprzednio, dając mu jeszcze jedną, ostatnią szansę. Ów człowiek w ciągu następnych 2 dni dzwonił do mnie z miasta Hartford. Był tak pijany, że z trudnością mówił. Oznajmiłem mu, iż sprawę z nim uważam za definitywnie skończoną. Niedługo potem moja sekretarka oświadczyła, że telefonuje brat pana B. Pragnie mi on przekazać jakąś wiadomość. Spodziewałem się usłyszeć nową prośbę o przebaczenie, ale w słuchawce zabrzmiały te oto słowa. Chciałem jedynie zawiadomić pana, że w zeszłą sobotę Paul skoczył z okna hotelu w Hartford. Pozostawił wiadomość, że uważał pana za najlepszego zwierzchnika oraz że nie ponosi pan żadnej winy za to, co się stało. Innym razem, gdy otworzyłem list leżący na moim biurku, wypadł z niego wycinek z gazety. Był to nekrolog o śmierci jednego z moich najlepszych przedstawicieli handlowych, jakich kiedykolwiek miałem. Po 2 tygodniach picia popełnił samobójstwo, strzelając sobie w otwarte usta. 6 tygodni wcześniej zwolniłem go za pijaństwo w pracy. Jeszcze jeden przykład. W słuchawce telefonu odezwał się kobiecy głos, ledwie słyszalny, z dalekiej Virginii. Pytała, czy ubezpieczenie na życie dla jej męża jest nadal ważne. 4 dni wcześniej powiesił się on w szopie na drewno. Jego musiałem poprzednio zwolnić za pijaństwo, chociaż był doskonałym, gorliwym pracownikiem, jednym z najlepszych organizatorów, jakich znałem. Oto 3 wyjątkowych ludzi straconych dla świata, niejako z mojego powodu, gdyż wówczas nie pojmowałem alkoholizmu, tak jak dziś tę chorobę rozumiem. O ironio, sam wkrótce stałem się alkoholikiem. I gdyby nie pomoc pewnej rozumiejącej alkoholizm osoby, sam poszedłbym w ślady osób opisanych wyżej. Mój upadek kosztował firmę $1000, gdyż przygotowanie fachowca do sprawowania kierowniczego stanowiska jest bardzo drogie. Straty tego rodzaju są w istocie niewymierne. Brak zrozumienia zjawiska alkoholizmu powoduje w każdym przedsiębiorstwie dotkliwe straty, które są przecież do uniknięcia. Dziś każdy nowocześnie myślący pracodawca czuje się moralnie odpowiedzialny za niesienie skutecznej pomocy dla pracowników i stara się wywiązać z tej odpowiedzialności. Jest skądinąd zrozumiałe, że ta postawa nie zawsze ma zastosowanie wobec alkoholików. Alkoholik często jawi się pracodawcy jako człowiek nierozumny, ale ze względu czy to na jego specjalne uzdolnienia, czy to na osobiste przywiązanie do alkoholika, pracodawca toleruje jego obecność w firmie często ponad granice rozsądku. W takich przypadkach pracodawcom trudno zarzucić brak cierpliwości i tolerancji. Wykorzystywaliśmy często owe najlepsze cechy naszych pracodawców. Nie wolno nam ich teraz winić za to, że w końcu stracili cierpliwość. Oto kolejny typowy przykład. Pewien urzędnik w dużej instytucji bankowej wiedział, że przestałem pić. Pewnego dnia opowiedział mi, że jeden z dyrektorów tego banku jest bez wątpienia alkoholikiem. W czasie jego opowieści nabrałem przekonania, że mogę się temu nieszczęśnikowi przydać. Przez 2 godziny charakteryzowałem memu rozmówcy chorobę alkoholową. Jak tylko mogłem najlepiej, opisywałem jej objawy i skutki. Ów urzędnik skomentował mój wykład następująco. To, co pan powiedział, jest bardzo ciekawe, ale sądzę, że on skończył już z piciem. Właśnie bowiem wrócił z 3-miesięcznego urlopu na kurację odwykową. Wygląda dobrze. Dyrekcja banku, aby zakończyć sprawę, zawiadomiła go, iż daje mu ostatnią szansę. Odpowiedziałem na to, że jeśli ten człowiek będzie postępował jak typowy alkoholik, pójdzie na większą pijatykę niż kiedykolwiek przedtem. Wiedziałem, że jest to nieuniknione i zastanawiałem się, czy bank nie wyrządza mu krzywdy. Dlaczego nie chcą skontaktować go z kimś z nas? Mogłaby to być dla niego szansa. Zaznaczyłem, że sam nie piję od 3 lat, choć mam kłopoty, z powodu których 9 na 10 ludzi upiłoby się na umór. Czyż nie mógłby przynajmniej posłuchać mojej opowieści? Byłem rozczarowany. Opadły mi ręce, ponieważ spostrzegłem, że nie udało mi się przekonać owego urzędnika. Po prostu nie mógł przyjąć do wiadomości, że jego kolega cierpi na poważną chorobę. Pozostało mi tylko czekać. Wkrótce ten człowiek miał wpadkę i został wyrzucony z pracy. Skontaktowaliśmy się wtedy z nim. Bez oporów zaakceptował nasze zasady i program samopomocy. Bez wątpienia jest na dobrej drodze do zdrowienia. Według mnie ten przypadek ilustruje brak zrozumienia istoty alkoholizmu i nieznajomość roli, jaką pracodawcy mogliby odegrać w ratowaniu swoich pracowników. Jeśli pragniesz pomóc, dobrze byłoby, gdybyś nie przyrównywał własnych sposobów picia bądź abstynencji. Niezależnie od tego, czy pijesz dużo, umiarkowanie czy wcale, możesz mieć pewne ugruntowane opinie, a nawet uprzedzenia. Ci, którzy piją umiarkowanie, mogą wykazywać mniej cierpliwości dla alkoholika niż całkowity abstynent. Pijąc okazjonalnie i znając własne reakcje, możesz być pewien wielu rzeczy, które w przypadku alkoholika wyglądają po prostu inaczej. Jako człowiek pijący umiarkowanie możesz pić lub nie. Kontrolujesz picie wedle swojej woli. Wieczorem możesz sobie popić, rano wstać, otrząsnąć się i iść do pracy. Dla ciebie alkohol nie jest prawdziwym problemem. Nie możesz zrozumieć, dlaczego miałby nim być dla kogokolwiek oprócz głupców i ludzi bez charakteru. Jeśli masz do czynienia z alkoholikiem, możesz się naturalnie irytować, że człowiek potrafi być tak słaby, głupi i nieodpowiedzialny. Nawet jeśli zrozumiesz tę chorobę lepiej, takie odczucie może cię nadal ogarniać. Przypatrz się bliżej alkoholikowi pracującemu w twojej firmie. Jest to często pouczające. Czyż nie jest on zwykle błyskotliwy, bystry, pełen wyobraźni i dający się lubić? Gdy jest trzeźwy, czyż nie przykłada się do pracy i nie ma dla niej smykałki? Gdyby nie pił, czy nie warto by go zatrzymać dla tych zalet? Czyż nie wymaga takiego samego traktowania jak inni chorzy pracownicy? Czy warto go uratować? Jeśli zdecydujesz, że tak, z pobudek ludzkich czy zawodowych, bądź jednych i drugich, mogą ci pomóc następujące sugestie. Czy możesz pozbyć się uczucia, że masz do czynienia wyłącznie z nałogiem, uporem i słabą wolą? Jeśli sprawia ci to trudność, przeczytaj ponownie rozdziały 2 i 3, które dokładnie omawiają chorobę alkoholową. Ty jako człowiek interesu chcesz znać przyczyny, zanim zauważysz skutek. Jeśli uznasz, że twój pracownik jest chory, czy możesz mu przebaczyć winy? Czy jego dawne szaleństwa można puścić w niepamięć? Czy można uznać, że padł ofiarą spaczonego myślenia, spowodowanego bezpośrednio oddziaływaniem alkoholu na jego mózg? Dobrze pamiętam szok, jakiego doznałem, kiedy sławny lekarz z Chicago mówił mi o przypadkach, w których ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego dosłownie rozerwało mózg. Nic dziwnego, że alkoholik jest niezwykle irracjonalny. Jakiż ma być z takim schorzeniem mózgu? Pijący okazjonalnie nie mają takich dolegliwości, ani też nie potrafią zrozumieć błądzenia alkoholika. Alkoholik prawdopodobnie próbuje ukryć wiele przewinień, czasami poważnych lub obrzydliwych. Być może trudno ci będzie zrozumieć, jak taki pozornie nieprzeciętny facet mógł się tak uwikłać. Bez względu na to, jak ciężkie są te przewinienia, można je z reguły przypisać nienormalnemu działaniu alkoholu na jego umysł. Alkoholik, niekiedy człowiek wyjątkowej uczciwości, gdy nie pije, w okresie picia lub zaleczania kaca potrafi robić niewiarygodne rzeczy. Owe szaleństwa mają prawie zawsze charakter przejściowy. Nie chcemy przez to powiedzieć, że wszyscy alkoholicy, kiedy nie piją, są ludźmi uczciwymi i godnymi zaufania. Tak nie jest. Alkoholicy również jak inni bywają oszustami. Niektórzy potrafią cynicznie wykorzystywać dobroć, uprzejmość i pomoc innych ludzi. Jeśli jesteś pewny, że alkoholik nie chce przestać pić, zwolnij go z pracy. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Trzymając go w firmie, wcale nie wyświadczasz mu przysługi. Wręcz przeciwnie. Właśnie wyrzucenie takiej osoby z pracy może być dla niej błogosławieństwem. To może być ten ostateczny wstrząs, którego on potrzebuje. Z własnego doświadczenia wiem, że nic, co zrobiłaby dla mnie moja firma, nie powstrzymałoby mnie od picia. Trzymałbym się kurczowo swojego stanowiska, dopóki nie uświadomiłbym sobie powagi swojej sytuacji. Gdyby zwolniono mnie od razu i zaoferowano pomoc zawartą w tej książce, powróciłbym do firmy po 6 miesiącach jako zdrowy człowiek. Są wśród nas ludzie, którzy chcą przestać pić. Dla nich warto się potrudzić. W stosunku do takich opłaca się być wyrozumiałym. Może znasz takiego człowieka. Chce przestać pić, a ty chcesz mu pomóc, choćby tylko dla dobra firmy. Wiesz już więcej o alkoholizmie. Rozumiesz, że ten człowiek jest psychicznie i fizycznie chory. Skłonny jesteś przymknąć oko na jego poprzednie wyskoki. Przypuśćmy, że postąpisz z nim tak. Powiedz mu, że wiesz o jego piciu i musi się ono skończyć. Nadmień, że doceniasz jego zdolności. Chciałbyś go zatrzymać, ale nie możesz, jeśli nie rzuci alkoholu. Zdecydowana postawa w tym względzie pomogła wielu z nas. Następnie zapewnij go, że nie masz zamiaru go pouczać, moralizować lub potępiać. Jeśli tak w przeszłości było, to wynikało to z niezrozumienia. Powiedz, że nie żywisz do niego urazy. Delikatnie napomknij, iż wiesz, że alkoholizm jest chorobą i myślisz, że jest on ciężko, nieuleczalnie chory. Zapytaj, czy chce zdrowieć. Pytasz, ponieważ wiesz, że wielu wykolejonych i wyniszczonych alkoholików nie chce. Jaka jest jego decyzja? Jeżeli powie, że chce spróbować, upewnij się, czy naprawdę ma taki zamiar, czy też w duchu myśli, że cię przechytrzy i że po odpoczynku i leczeniu od czasu do czasu ujdzie mu parę kieliszków. Uważamy, że w tym względzie trzeba go dokładnie wybadać i upewnić się, że nie oszukuje ani siebie, ani ciebie. Czy wspomnisz o tej książce, czy też nie, pozostawiamy to twojemu uznaniu. Jeśli gra na zwłokę i nadal myśli, że kiedyś będzie mógł pić choćby piwo, możesz go równie dobrze zwolnić po najbliższej popijawie, która prawie na pewno nastąpi. Wbij mu to dobrze do głowy. Albo masz do czynienia z człowiekiem, który chce i ma szansę zdrowieć, albo nie. Jeżeli nie, po cóż tracić dla niego czas? Zwykle jest to najlepszy sposób postępowania, choć może się on wydać bezwzględny. Upewniwszy się, że człowiek ów chce zdrowieć i zrobi wszystko, aby tak się stało, możesz mu zaproponować określony program działania. Dla większości alkoholików, którzy piją lub właśnie wydostają się z picia, pożądana, a nawet konieczna jest ogólna pomoc lekarska. O jej formie musi zadecydować lekarz. Niezależnie od wyboru metody, organizm i mózg pacjenta muszą być dokładnie oczyszczone z alkoholu. Pod kontrolą doświadczonego lekarza proces ten nie trwa zazwyczaj długo i nie jest zbyt kosztowny. Twój podopieczny poczuje się lepiej, osiągając stan, w którym zdoła na nowo przytomnie myśleć i przestanie czuć łaknienie. Jeśli propozycja leczenia medycznego wyjdzie od ciebie, licz się z tym, że być może będziesz musiał pokryć koszty. Nasza rada. W przyszłości odciągnij je z zarobków pacjenta. Alkoholik powinien czuć się odpowiedzialny za koszty swego powrotu do zdrowia. Taka świadomość jest dla niego korzystna. Jeśli pracownik zgadza się na kurację, uprzedź go, że zabiegi medyczne stanowią tylko niewielką część szeroko zakrojonego programu i choć do jego dyspozycji są najlepsi lekarze, to jednak wynik leczenia zależy od zmiany jego świadomości, której tylko on sam może dokonać. Przezwyciężenie picia wymaga bowiem przebudowy sposobu myślenia i zmiany postawy. Wszyscy w AA uznaliśmy sprawę naszego zdrowienia za naczelną. Bez osiągnięcia tego nadrzędnego celu niechybnie stracilibyśmy i domy, i pracę. Odpowiedz sobie na pytanie, czy pomagając alkoholikowi równocześnie wierzysz, że jest on zdolny do poprawy? Czy on z kolei może ci ufać, że będziesz dyskretny i bez jego zgody nie poinformujesz nikogo ani o jego pijackich wyczynach, ani o leczeniu? Byłoby też wskazane, aby długo i serdecznie pogawędzić z nim, gdy powróci już z kuracji odwykowej. Wróćmy do tematu naszej książki. Zawiera ona komplet rad, które mogą być przydatne dla pracownika pragnącego powrócić do zdrowia. Może niektóre z naszych sugestii wydadzą ci się zupełnie nowe. Być może nie do końca będziesz aprobował nasze podejście. Zważ, że w żadnym przypadku nie uzurpujemy sobie prawa do ostatniego słowa w dziedzinie alkoholizmu. Twierdzimy jedynie, że o ile nam wiadomo, proponowany tu program dał dobre rezultaty. A głównie przecież chodzi o pomyślny rezultat, nie zaś o to, kto ma absolutną rację. Nie jest też najważniejsze, by to się spodobało od razu twemu pracownikowi. Ważne, by poznał posępną prawdę o alkoholizmie. To mu nie zaszkodzi, nawet gdyby nie przyjął naszego sposobu postępowania. Proponujemy też, aby z treścią tej książki zapoznał się również lekarz, pod którego opieką medyczną znajduje się twój pracownik. Pacjent powinien przeczytać tę książkę wówczas, gdy tylko jest w stanie. Jeśli czytając będzie jeszcze w stanie silnej depresji, może lepiej zrozumie istotę swojej choroby. Mamy nadzieję, że również lekarz szczerze przedstawi mu jego sytuację zdrowotną, jakakolwiek by ona nie była. Proponując choremu lekturę tej książki, nie nalegajmy, aby koniecznie od zaraz realizował zawarte w niej rady. Alkoholik musi sam podjąć w tej sprawie decyzję. Zakładamy, że zmiana twojej wobec niego postawy i treść tej książki spełnią swoje zadanie. W niektórych przypadkach tak będzie, w innych nie. Myślimy jednak, że jeśli będziesz wytrwały, zostaniesz sowicie wynagrodzony. Ponieważ nasza działalność ma coraz większy zasięg i jest nas coraz więcej, istnieje szansa na to, że twoi pracownicy mogą nawiązać z niektórymi z nas osobiste kontakty. Póki co jesteśmy pewni, że wiele można osiągnąć przy pomocy lektury samej książki. Po powrocie pracownika z kuracji poświęć czas na rozmowę z nim. Zapytaj go, czy sądzi, że znalazł odpowiedź na swój problem. Jeżeli będzie z tobą rozmawiał swobodnie o swoich dylematach, wiedząc, że go rozumiesz i bez skrępowania powie ci wszystko, co chce, prawdopodobnie jest gotowy do rozpoczęcia realizacji naszego programu. Teraz nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Czy jako pracodawca jesteś w stanie spokojnie wysłuchać nawet szokujących wyznań twego podopiecznego? Może on na przykład ujawnić, że w twojej firmie fałszował rachunki albo że planował pozbawić cię najlepszych klientów. W istocie może wyznać wiele szokujących spraw, skoro zaakceptował nasz program, który wymaga absolutnej uczciwości. Czy potrafisz puścić w niepamięć jego wyznania? Czy będzie cię stać, by to i owo spisać na straty i zacząć współpracę z nim od nowa? Jeśli jest winien pieniądze, postaw warunki, na przykład rozkładając dług na raty. Jeśli wtajemniczy cię w swe sprawy domowe, spróbuj i w tej dziedzinie pomóc. Czy będziesz w stanie spokojnie wysłuchać jego otwartego wyznania o stosunkach panujących w firmie? Czy nie wzburzy cię, gdy posunie się do krytykowania współpracowników? Jeśli pozwolisz mu na zupełnie szczerą wypowiedź, bądź pewien, że zyskasz jego dozgonną lojalność. Pamiętajmy, że największymi wrogami alkoholików są takie uczucia jak gniew, zawiść, zazdrość, przygnębienie i stres. W świecie interesów zawsze istnieje coś w rodzaju rywalizacji i co za tym idzie, obecność intryg biurowych. Nam, alkoholikom, wydaje się czasem, że inni ludzie próbują ciągnąć nas w dół. Najczęściej wcale tak nie jest. Czasem jednak nasze picie zostanie wykorzystane w celu zdegradowania naszej pozycji w firmie. Nasuwa się tu przykład pewnego złośliwego człowieka, który zawsze robił nieszkodliwe żarciki o wyczynach alkoholików. W ten sposób podstępnie rozpowszechniał plotki. W innym przypadku, gdy alkoholika posłano do szpitala na leczenie, o sprawie wiedziało parę osób, ale niedługo huczało o tym w całym przedsiębiorstwie. To naturalnie zmniejszyło jego szanse na powrót do zdrowia. Wielokrotnie pracodawca mógłby ochronić ofiarę przed takimi plotkami. Pracodawca nie powinien nikogo faworyzować. Na ogół jednak jest w stanie obronić człowieka przed zbędnymi prowokacjami i niesprawiedliwą krytyką. Alkoholicy są z reguły ludźmi energicznymi. Pracują i bawią się z jednakowym oddaniem. Perfekcjonizm i maksymalizm leżą w ich charakterze. Osłabiony fizycznie i stojący wobec konieczności fizycznego i psychicznego przystosowania się do życia bez alkoholu, twój pracownik może wpaść w przesadę. Być może będziesz musiał ostudzić jego zapał do pracy po 16 godzin na dobę. Może co jakiś czas będzie potrzebował zachęty do zajęcia się rozrywką. Może pragnie działać na rzecz innych alkoholików, co mu będzie przeszkadzać w pracy, przynajmniej na początku. Przyda się w tej sytuacji trochę wielkoduszności z twojej strony. Praca z innymi alkoholikami jest konieczna, aby zachował on trzeźwość. Gdy twój pracownik wytrzymał kilka miesięcy bez picia, może wykorzystasz go do pracy z innymi zatrudnionymi u ciebie ludźmi, którzy nadużywają alkoholu. Oczywiście pod warunkiem, że wyrazi zgodę. Alkoholik, który zdrowieje, a zajmuje niższe stanowisko w pracy, może porozmawiać z człowiekiem na wyższym szczeblu. Mając teraz zupełnie inne oparcie w życiu, nie wykorzysta tej sytuacji w niewłaściwych celach. Możesz zaufać twojemu pracownikowi. Lata doświadczeń z kłamstwami alkoholików budzą naturalnie twoje podejrzenia. Gdy zdarzy się, że jego żona zatelefonuje, mówiąc, że mąż jest chory, możesz pochopnie wywnioskować, że jest znów pijany. Jeśli jest pijany, ale nadal próbuje zdrowieć, powie ci o tym nawet wtedy, gdy oznaczałoby to utratę pracy. On wie, że musi być uczciwy, jeśli w ogóle chce żyć. Będzie wdzięczny, jeśli się dowie, że nie zaprzątasz sobie nim głowy, że nie jesteś podejrzliwy i nie próbujesz zorganizować mu życia tak, aby chronić go od pokusy picia. Jeśli sumiennie realizuje program, można go posłać w delegację bez obaw. W przypadku wpadki choćby jednej, będziesz musiał zdecydować, czy go zwolnić, czy też nie. Jeśli jesteś pewien, że nie traktuje sprawy poważnie, bez wątpienia powinieneś go zwolnić. Przeciwnie, jeśli masz dowody, że stara się jak może, daj mu jeszcze jedną szansę. Nie masz jednak obowiązku zatrzymać go, bo twoje zobowiązania wobec niego już się skończyły. Jest jeszcze jedna rzecz, którą może mógłbyś i chciałbyś zrobić. Jeśli masz dużą firmę, poleć tę książkę personelowi kierowniczemu. Daj im do zrozumienia, że nie masz wrogiego stosunku do alkoholików. Kierownicy i brygadziści są niekiedy w trudnej sytuacji. Ich podwładni to często ich przyjaciele, a więc z takich czy innych względów kryją tych ludzi, mając nadzieję, że sprawy przybiorą lepszy obrót. Ryzykując często własną posadą, próbują pomóc alkoholikom, których już dawno powinno się zwolnić, by dać im szansę powrotu do zdrowia. Po przeczytaniu tej książki szef może pójść do takiego człowieka i powiedzieć mniej więcej tak. Słuchaj, chcesz przestać pić czy nie? Za każdym razem, gdy się upijesz, stawiasz mnie w przykrej sytuacji, co nie jest w porządku wobec mnie i firmy. Dowiedziałem się czegoś o alkoholizmie. Jeśli jesteś alkoholikiem, jesteś chorym człowiekiem i działasz jak chory. Firma chce ci pomóc zdrowieć i jeśli cię to interesuje, jest wyjście. Jeśli się zgodzisz, zapomnimy o twojej przeszłości i nikt się nie dowie o twojej kuracji. Lecz jeśli nie chcesz przestać pić, myślę, że powinieneś się zwolnić. Kierownik lub brygadzista może również nie zgodzić się z treścią naszej książki. Nie wolno mu jednak okazywać tego alkoholikowi. Przynajmniej zrozumie problem i nie da się dłużej zwodzić zwykłymi obietnicami. będzie umiał zająć zdecydowane i sprawiedliwe stanowisko wobec takiego człowieka. Nie będzie miał więcej powodów, aby kryć pracownika alkoholika. Konkluzja jest taka. Nikt nie powinien być zwolniony z pracy z tego powodu, że jest alkoholikiem. Jeśli alkoholik chce przestać pić, powinno się dać mu szansę. Jeśli nie może lub nie chce przestać, należy go zwolnić. Wyjątków, które nie mieszczą się w tej alternatywie, jest niewiele, a więc dajemy szansę tym, którzy chcą. Pozbądźmy się tych, którzy nie mają zamiaru się zmienić. Alkoholizm może wyrządzać twojej firmie znaczne szkody, powodować stratę czasu, ludzi i dobrej renomy. Mamy nadzieję, że nasze rady pomogą ci załatwić poważne problemy. Sądzimy, że mamy rację nalegając, abyś skończył z marnotrawstwem i dał szansę wartościowemu człowiekowi. Pewnego dnia zwróciliśmy się do wicedyrektora dużego koncernu przemysłowego. Powiedział on: ogromnie się cieszę, panowie, że przestaliście pić. Dewizą naszego przedsiębiorstwa jest, by nie wtrącać się do spraw osobistych i zwyczajów naszych pracowników. Jeśli ktoś pije tyle, że praca na tym cierpi, wyrzucamy go. Nie widzę więc, jak moglibyście nam pomóc, skoro problem alkoholizmu u nas nie istnieje. To samo przedsiębiorstwo wydaje co roku miliony na badania naukowe. Ich koszty produkcji wyliczone są co do centa. Zapewniają pracownikom różne możliwości rekreacji, ubezpieczają ich, dbają o dobro pracowników zarówno z humanitarnego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia interesów firmy. Ale alkoholizm? Po prostu nie przyjmują do wiadomości, że może u nich istnieć. Być może jest to typowa postawa. Nas, którzy znamy dość dobrze świat interesów, przynajmniej z punktu widzenia alkoholików, rozśmieszyło szczere wyznanie tego pana. Byłby zaszokowany, gdyby wiedział, ile kosztuje jego firmę co roku alkoholizm. Prawdopodobnie zatrudnia wielu prawdziwych lub potencjalnych alkoholików. Sądzimy, że dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw nie mają pojęcia, jak poważny jest ten problem. Nawet jeśli sądzisz, że w twoim przedsiębiorstwie nie istnieje problem alkoholizmu, może opłaciłoby się to sprawdzić. Zainteresuje cię to, co odkryjesz. Oczywiście rozdział ten odnosi się do alkoholików, ludzi chorych, wręcz obłąkanych. To, co mówił ów wicedyrektor, dotyczyło ludzi pijących okazjonalnie. Jeśli o nich chodzi, jego dewiza jest niewątpliwie właściwa. Nie odróżniał on jednak ludzi tego typu od alkoholików. Nie sugerujemy, aby pracownikowi alkoholikowi należało poświęcić zbyt wiele czasu i uwagi. Nie powinien być faworyzowany. Człowiek, który naprawdę chce zdrowieć, nie będzie nawet tego chciał. Nie będzie się narzucał. Jest daleki od tego. Będzie ciężko pracował i dziękował do grobowej deski. Jestem obecnie właścicielem małego przedsiębiorstwa. Zatrudniam dwóch alkoholików, którzy są tak wydajni jak pięciu innych sprzedawców. Co w tym dziwnego? Przyjęli nasz program i zostali ocaleni od śmierci. Każda chwila, którą poświęciłem, by przywrócić im zdrowie, sprawiła mi ogromną satysfakcję.